Więc Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, werset od 12 do 16 i to fragment o uzdrowieniu człowieka trędowatego. Kiedy zabieramy się za czytanie Biblii, to musimy pamiętać o kilku rzeczach, czytając ją. Musimy pamiętać, że jest to Słowo Boże. I dlatego potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, by zrozumieć, co w tym Piśmie Świętym jest napisane. Tą duchową treść, tą dobrą nowinę, którą Bóg przekazuje nam przez Jezusa Chrystusa. Inną rzeczą jest to, że zawsze musimy brać pod uwagę kontekst. Nie możemy wyrywać jakiegoś wersetu, fragmentu z kontekstu i bazować na tym, czy budować coś na tym. Fragment jest dłuższy, krótszy, jest umieszczony zawsze w jakimś kontekście. I to ten kontekst wskazuje nam, jakie jest znaczenie danego fragmentu. Kiedy wyrwiemy z kontekstu jakiś fragment, to on może znaczyć dosłownie wszystko. Możemy z nim zrobić wszystko, absolutnie wszystko. Dlatego kontekst jest tak istotny. Oczywiście jest wiele różnych rzeczy, które można by było jeszcze powiedzieć, jak właściwie czytać Pismo Święte, ale jest jedna rzecz, jedna z kluczowych rzeczy, o której chciałbym wspomnieć na samym początku. Kiedy czytamy Biblię, to musimy pamiętać, że ona nie jest o nas. Biblia nie jest o nas. Na początku, pierwszy werset mówi co? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I przez całą Biblię to jest Bóg, który coś czyni. Oczywiście, my jesteśmy w tle. Ponieważ Bóg nie działa w jakiejś próżni, ale On stworzył człowieka, On stworzył nas, ale to Bóg jest tym, który działa i ta książka, ta Biblia, ta święta księga chrześcijaństwa, tak, ona jest o Bogu, o Chrystusie, o tym, co Bóg robi dla człowieka. To nie jest księga o nas. Jesteśmy w tle, ale to nie jest księga o nas. Więc kiedy zabieramy się za tą historię z Ewangelii Łukasza, o tym człowieku trędowatym, to musimy zabierać się właśnie mając na uwadze to, że to nie jest o człowieku ta historia. Nie jest o tym człowieku trędowatym, chociaż on jest tam opisany. Ta historia jest o Jezusie Chrystusie. Łukasz umieści ją tam, żeby powiedzieć nam coś o Jezusie Chrystusie. Więc zawsze pamiętajmy tą istotną rzecz. Biblia, Pismo Święte mówi o Bogu. Gdy był w jednym z miast, Łukasz mówi nam, że ta historia dotyczy Jezusa, ponieważ kontekst wskazuje, że tą osobą, którą wspomina Łukasz, był Jezus. Łukasz zaczyna od informacji, gdzie Jezus przebywa, w jednym z miast. I dalej opisuje, co Jezusowi się przydarzyło, co spotkało Jezusa. Łukasz mówi nam, że przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Gdyby zapytać dzieci nasze, co to jest trąd, to pewnie by nie były w stanie powiedzieć, że jak zapytać ja, co to jest dżuma. Prawda? Też nie wiedziałyby, co to jest. Być może kojarzyłby to z jakąś gumą do rzucia. Ale trąd, ponieważ w naszej części świata jest to choroba już niespotykana chyba, przynajmniej w Polsce, bardzo rzadko występująca. Co innego Azja, Afryka, to jest można powiedzieć na co dzień spotykana choroba. Więc nie wiadomo, często młodsi ludzie już może nie wiedzą, co to jest ten trąd. Ale jest to choroba skóry. Choroba skóry i najprościej mówiąc skóra usycha, odsłania żywe mięso. Po czym znowu usycha i odpada. Tak w skrócie wygląda ta choroba. Więc ten człowiek jest pokryty cały trądem. Co nie znaczy, to jest ważne, że co nie znaczy, że faktycznie był to trąd. Ponieważ Pismo Święte mówi o tej chorobie. W trzeciej księdze mojżeszowej jest to zakon, czy prawo mojżeszowe mówi o trądzie. Podaje nam prawo dotyczące trądu. I na tej podstawie możemy wnioskować, że trądem określano kilka różnych rodzajów choroby skóry. Nie był to ten typowy trąd, który my znamy pod tą nazwą. Różne stany skóry były uznawane jako trąd. Więc ten człowiek był trędowaty, co nie znaczy, że faktycznie był chory na trąd, ten taki książkowy czy też słownikowy. Miał jakąś chorobę skóry, którą można określić jako trąd według prawa mojżeszowego, ale to niekoniecznie musiał być ten faktyczny trąd, który powodował, że ta skóra usychała i kawałki jej odpadały. Więc inna rzecz to taka, że prawo, jak już wspomniałem, prawo mojżeszowe poruszyło, czy też dotknęło kwestii trądu. I to jest ciekawe, ponieważ innych chorób nie dotyka, ale trądem się zajmuje. Znaczy, że ta choroba była jakąś chorobą szczególną, którą Bóg w jakiś sposób reguluje. Jeśli u kogoś stwierdzono tą chorobę, to musiała być zachowana procedura opisana w Piśmie Świętym. Ta choroba była wyjątkowa. Nie tylko jeśli chodzi o dolegliwości, ale o konsekwencje, ponieważ miała konsekwencje społeczne, jak i religijne. Jeśli u kogoś stwierdzono trąd, taki człowiek musiał być odizolowany. Musiał mieszkać poza obozem, poza miastem, w miejscu przeznaczonym dla trędowatych. Był odizolowany od społeczeństwa. Jeśli pojawiał się między innymi ludźmi, to też musiała być zachowana pewna procedura. Musiał mieć rozdarte szaty, musiał mieć rozwichrzone włosy, musiał zakrywać swoją brodę i gdy szedł, to musiał krzyczeć: nieczysty, nieczysty, tak żeby wszyscy dookoła niego to słyszeli. Zauważmy to, że chory człowiek nie wołał: trędowaty, trędowaty, albo jestem chory. Ten człowiek wołał: nieczysty, nieczysty. I tutaj dochodzimy do kwestii religijnej, ponieważ jak powiedziałem, trąd miał konsekwencje społeczne, ale i religijne. Trąd powodował, że człowiek był nieczysty w sensie religijnym. Taki człowiek nie mógł wejść do świątyni Pana, ponieważ był nieczysty. Taki człowiek nie mógł uczestniczyć w życiu religijnym swojego narodu, ponieważ był nieczysty. Każdy, kto się go dotknął, automatycznie stawał się nieczysty i na jakiś czas był wyłączony poza życie religijne. Więc wszyscy takiego człowieka unikali. Dlatego tak też taki człowiek, trędowaty, musiał ostrzegać innych. I dlatego wołał: nieczysty, nieczysty. Więc ta choroba eliminowała ludzi z życia społecznego i religijnego. Była bardzo dotkliwa i uciążliwa. Ta choroba czyniła człowieka nieczystym przed ludźmi i przed Bogiem. Ale czytamy, że kiedy ten człowiek zobaczył Jezusa, to padł na swoją twarz i prosił Jezusa, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Widać, że Jezus nie był mu obcy. On wiedział, kim jest ta osoba, którą widzi. Więc musiał albo słyszeć o Jezusie od kogoś, albo sam być może słyszał, jak Jezus głosi i widział, jak Jezus uzdrawia, ale że musiał być w pewnej odległości, więc nie mógł zbliżyć się. A tutaj widzi Jezusa idącego, więc pada do Jego nóg. Czy pada na twarz swoją i pokazuje, jak bardzo jest zdesperowany. Przyszedł do Jezusa ze swoją największą potrzebą. I co ciekawe, nie jest to uzdrowienie. Trochę tak przesadzam, ale to nie jest uzdrowienie. Ten człowiek nie prosi Jezusa o uzdrowienie. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. On nie przychodzi z taką prośbą. Ten człowiek mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Oczywiście choroba skóry była tym problemem, który powodował to jego nieczystość, więc żeby on mógł być oczyszczony, ta choroba musiała być wyeliminowana. Ta choroba skóry musiała być uleczona. I wtedy ten człowiek mógł dopiero być przywrócony do społeczeństwa i mógł uczestniczyć w życiu religijnym. Więc jego największą potrzebą był powrót do społeczności z ludźmi i z Bogiem. Uzdrowienie oczywiście było pewnym środkiem do tego celu. Co robi Jezus? Jak odpowiada na błaganie tego człowieka? Jezus wie, że ma do czynienia z osobą nieczystą, strędowatym. Raz, że widać choroby na całym ciele tego człowieka, a dwa, że ten człowiek przyszedł do Niego, czy przystąpił do Jezusa i prosi o oczyszczenie, więc jest nieczysty. I Jezus wie też, że jeśli dotknie się tego człowieka, czy może nie Jezus, ale wie, że według prawa mojżeszowego każdy, kto dotknie się tego człowieka, będzie tak samo nieczysty jak ten trędowaty. Mimo, że nie będzie choroby na jego ciele. I że żaden Żyd nie wyciągnąłby swojej ręki, żeby dotknąć tego człowieka. Jezus to wie. Ale z drugiej strony widzimy Jezusa, jak Jezus uzdrawia ludzi, jak On to robi. Oczywiście widzimy Jezusa uzdrawiającego Słowem, ale też widzimy Jezusa kładącego ręce na ludzi. I Jezus w przypadku tego trędowatego mógł powiedzieć słowo. I ten człowiek byłby uzdrowiony, tak jak to zrobił w przypadku teściowej Szymona. Powiedział słowo, zgromił gorączkę i gorączka ustąpiła. I tak samo mógł zrobić w stosunku do tego trędowatego, ale co zrobił Jezus? Jezus się go dotknął. Nie zrobił wyjątku. Tak jak na innych kładł ręce, tak też spłożył swoje ręce na tego trędowatego człowieka, który był nieczysty. I gdyby to był inny człowiek, to natychmiast stałby się nieczysty. Ale Jezus, mimo że położył ręce na tego człowieka, nie stał się nieczysty. On może dotykać nieczystego i w tym sam czasie pozostać czystym przed Bogiem, nieskalanym przed Bogiem. Gdyby był nieczysty, gdyby w jakiś sposób to dotknięcie tego trędowatego wpłynęłoby na czystość Jezusa, wtedy nie wydarzyłoby się to, co wydarzyło się. Ten człowiek nie zostałby oczyszczony. Ponieważ gdyby my wiemy, że Bóg w innym miejscu, kiedy Jezus uzdrowił w Dziejach Apostolskich, kiedy jeden ślepy człowiek, niewidomy człowiek został uzdrowiony i stanął przed radą i powiedział, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Więc gdyby został uzdrowiony przez jakiegoś grzesznika, to byłoby to dziwne. Ale Jezus nie stał się nieczysty poprzez to, że dotknął tego trędowatego. Jezus dotyka tego człowieka i mówi do niego, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd znika z jego ciała. Więc gdyby był nieczysty, nie byłoby to możliwe. Ale Jezus zachował się czysty, mimo że dotknął nieczystego. Chcę, bądź oczyszczony i trąd natychmiast znika. Kiedy widzę, jak ktoś cierpi z powodu choroby, to chciałbym tej osobie okazać nie tylko współczucie, ale w jakiś sposób pomóc. I często, często spotyka się różnych ludzi i bardzo często w takiej sytuacji, jak widzę, to od razu mi się pojawia ta historia Piotra i Jana, kiedy przychodzą do świątyni i spotykają człowieka chromego i mówią, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję, tak? I w imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I chciałoby się tak zrobić. Chciałby się powiedzieć, bądź uzdrowiony. Co mnie powstrzymuje, żeby tak zrobić? Jest jeden zasadniczy problem. Nie mam mocy. Nie mam mocy, by uzdrowić tę osobę, chyba że Duch Święty uzdolni mnie do tego, ale wtedy jest to Boża moc, która uzdrawia. Więc ja nie mam mocy, żeby to zrobić. Chociażbym chciał, bardzo, to nie jestem w stanie uczynić nic dla tej osoby, żeby poprawić jej, w sensie uzdrowić ją. Ale Jezus mówi słowo, chcę, bądź uzdrowiony. I natychmiast trąd znika. Jego wola się realizuje. To, co Jezus mówi, dzieje się natychmiast. Ten człowiek jest natychmiast przywrócony do społeczności z Bogiem i z ludźmi, poprzez to, że Jezus natychmiast uzdrowił jego chorobę. Więc Jezus ma moc nad chorobą. Ma moc oczyścić człowieka. Jeśli tylko chce, to może tak uczynić. Ma taką moc. Więc wola Jezusa, można powiedzieć, jest wolą Boga i na odwrót. Jezus nie przyszedł wypełniać swoją wolę, ale przyszedł realizować Bożą wolę. Dlatego kiedy Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony, człowiek jest natychmiast oczyszczony. To pokazuje nam, jak bardzo Jezus jest zjednoczony z Ojcem, a Ojciec z Jezusem, z Synem. Ale Łukasz mówi coś więcej na temat Jezusa. Jezus oczyszcza trędowatego i co dzieje się dalej? Łukasz nie kończy w tym miejscu. Daje nam opis tego, że Jezus nakazał temu człowiekowi, żeby nie rozgłaszał tego, co mu się przydarzyło. Nakazał mu, żeby poszedł do kapłana i żeby wypełnił obowiązki, jakie nakłada na niego prawo mojżeszowe. W ten sposób ten człowiek ma wydać świadectwo kapłanom, ale niech ma nie rozgłaszać, co mu się przydarzyło, co Jezus uczynił dla niego. Pewnie powstaje pytanie, dlaczego Jezus tak zrobił? Dlaczego Jezus nie chciał, aby ten człowiek rozgłosił to, co Jezus dla niego zrobił? Wydaje mi się, że w ten sposób Jezus chce pokazać, że nie szuka chwały dla siebie. Jezus nie jest zainteresowany szukaniem swojej własnej chwały. Jezus jest zainteresowany chwałą dla Ojca, dlatego kieruje tego człowieka do kapłana i mówi, i kieruje go, żeby wypełnił to, co prawo mojżeszowe mówi. Czyli ty musisz, człowieku, stanąć przed Bogiem, przed Ojcem i zrobić to, co Bóg nakazał w prawie mojżeszowym. Gdyby szukał swojej własnej chwały, to nakazałby temu człowiekowi iść i powiedzieć wszystkim, co mu się przydarzyło i za czyją sprawą się to stało. Ci, którzy szukają rozgłosu, chcą być na językach wszystkich, robią wszystko, by tak było, by się o nich mówiło. Ale Jezus tak nie zrobił. W tym wszystkim, co Jezus robi, pokazuje, że jest prawdziwym sługą Ojca. Chwała musi być oddana Ojcu. Dlatego kieruje tego człowieka do kapłana. Więc Jezus nie działa niezależnie od Ojca, ale jest Jego sługą. Kolejny werset pokazuje nam, że tak jest, że Jezus jest sługą Ojca. Łukasz mówi nam, że Jezus oddalił się na pustkowie i modlił się. Ale lepiej byłoby przetłumaczyć ten werset nie jako jednorazową czynność, że wtedy się oddalił na pustynię i modlił się. Raczej chodzi tutaj o pewną powtarzalną czynność, pewien zwyczaj. Jezus oddalał się na pustkowie i modlił się. Jezus po tym, jak tłumy przychodziły do Niego, szukał czasu z Bogiem, ze swoim Ojcem. Modlił się i było to coś stałego i regularnego. Oddalał się na pustkowie i modlił się. Z kolei Ojciec przyznawał się do swojego Syna, swojego prawdziwego sługi, poprzez to, że coraz więcej ludzi, że ta wieść rozchodziła się o Jezusie i coraz więcej ludzi przychodziło słuchać słowa i dać się uzdrowić przez Jezusa. Więc Bóg potwierdzał słowa Jezusa poprzez liczne uzdrowienia. Bóg honorował w ten sposób swojego sługę, swojego Syna. Więc trąd czynił człowieka nieczystym. Jest to pewien obraz tego, jak działa grzech w życiu człowieka. Grzech jest jak ten trąd, który czyni człowieka nieczystym, który kala człowieka. A grzech pochodzi z serca ludzkiego. W związku z tym możemy powiedzieć, że mimo że nie cierpimy na trąd, na fizyczny trąd, to jesteśmy w takiej samej sytuacji jak ten trędowaty człowiek. Z natury jesteśmy w takiej samej sytuacji. Naszą największą potrzebą jest być oczyszczonymi. Nasze serce jest złe z powodu grzechu. Potrzebujemy uzdrowienia serca, nowego serca, ponieważ to, które mamy z natury, jest grzeszne, jest złe. A kiedy nasze serce będzie zdrowe, wtedy też zniknie przyczyna naszej nieczystości. Będziemy przywróceni do społeczności z Bogiem i z ludźmi. Grzech oddziela od Boga. Pismo mówi, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy są oddaleni. Brak im chwały Bożej, są oddaleni od Boga. Wszyscy cierpią na tę samą chorobę. Grzech czyni nieczystymi. Dlatego naszą największą potrzebą jest oczyszczenie z grzechu. Dlatego każdy człowiek jest w takiej samej sytuacji jak ten trędowaty. Oczywiście niektórzy ludzie, może ty też, próbujesz nie dostrzegać problemu albo lekceważyć problem, ale problem istnieje. Ten człowiek, ten trędowaty człowiek pokazuje nam, jak mamy przyjść do Jezusa. Ten człowiek nie przyszedł z żądaniem, ale z błaganiem. Jeśli chcesz, to możesz mnie oczyścić. Ten człowiek przyszedł i zdał się na Chrystusa. Zdał się na Chrystusa, na Jego wolę. Na Jego łaskę trzeba było powiedzieć. Ponieważ ten człowiek w żaden sposób nie zasłużył na to, żeby Jezus go uzdrowił. Ten człowiek nie zrobił nic. On przyszedł i zdał się na wolę Jezusa, na łaskę Jezusa, na to, co On zechce uczynić dla niego. Jeżeli tylko Jezus będzie chciał go oczyścić, to tak się stanie. A to jest nic innego jak wiara. Jak wiara. To, że nie widzimy dzisiaj Jezusa, nie oznacza, że nie możemy do Niego przyjść. Wiara nam to umożliwia. Możemy przyjść do Jezusa w każdym czasie, przez wiarę. Ponieważ jeżeli mamy Jego Słowo, Jego obietnicę, która mówi, że każdy, kto do Niego przychodzi, nie będzie wyrzucony precz, to możemy z odwagą, tak jak ten człowiek, możemy przyjść w wierze do Jezusa, zdać się na Niego i błagać Go o oczyszczenie. Nie potrzebujemy też żadnych pośredników do Jezusa. Jezus jest dostępny dla każdego, kto wierzy. Można bezpośrednio przyjść do tego, który sam jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jezus jest tym pośrednikiem. On zasiada na tronie w niebie. On jest Bogiem. Jeśli przychodzisz do Jezusa, to On widzi twoje serce i słyszy cię. Jeśli przychodzisz z wiarą, zdając się na Niego całkowicie, to On odpowie na twoje wołanie. Nie wyrzuci się precz. Czy Jezus chce oczyścić z grzechu? Może zadać sobie pytanie, czy Jezus chce mnie oczyścić z grzechu? Odpowiedź jest taka sama, jakiej Jezus udzielił temu trędowatemu. Jezus chce oczyścić z grzechu. Dlatego Jezus dobrowolnie poszedł na krzyż. Jezus dobrowolnie oddał swoje życie. Jezus dobrowolnie wziął na siebie grzechy, nieczystości, te brudy, nasze brudy. On je wziął dobrowolnie. Gdyby nie chciał, to by tego nie zrobił. Ale on dobrowolnie, on realizował Bożą wolę, wolę Ojca, ale też i swoją. On chciał iść na krzyż, dlatego poszedł, dlatego oddał swoje życie, dlatego został krzyżowany, ponieważ chce oczyścić nas z grzechu. Krzyż mówi bardzo dobitnie. Chcę, bądź oczyszczony. I nie ma mocniejszego argumentu, jak krzyż Jezusa Chrystusa na oczyszczenie. Kiedy Jezus sam bierze na siebie nasze winy, a daje nam swoją sprawiedliwość. Jezus powiedział, że nie wyrzuci precz nikogo, kto przychodzi do Niego. I na to mamy dowód właśnie w krzyżu Chrystusa. Więc jeśli nie doświadczyłeś oczyszczenia, to uwierz, że Jezus może cię oczyścić z grzechu, że Jezus może cię przywrócić do społeczności z Bogiem. Więc przyjdź do Niego, padnij do Jego stóp, poddaj się Jemu i zawołaj: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ostatnia rzecz. Jakimi sługami powinniśmy być my, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa? Którzy mówimy, że Jezus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem. Takimi samymi jak Jezus. Ponieważ Jezus jest naszym wzorem. Powinniśmy być sługami, którzy nie szukają własnej chwały, ale szukają chwały Ojca. Jesteśmy powołani do rozgłaszania nie tego, że jesteśmy wspaniałymi ludźmi, bo nie jesteśmy, ale jesteśmy powołani do rozgłaszania cnot tego, który nas powołał. Jesteśmy tymi, którzy wskazują, czy wyciągają rękę i wskazują na krzyż Chrystusa. Ja o sobie nie mogę nic powiedzieć dobrego, ale mogę powiedzieć o Nim, o tym, który tam zawisł. On jest Zbawicielem, On jest Mesjaszem, On jest Panem. I Jemu ufaj. On zrobił wszystko dla naszego zbawienia. Wskazujemy na cnoty Jego, Jezusa Chrystusa, nie na nas. To jest zadanie sług. I to jest przywilej sług. Po drugie, powinniśmy być sługami, którzy rozumieją, że potrzebują społeczności, czasu ze swoim Panem, ze swoim Bogiem, z Ojcem. Dlatego każdego dnia powinniśmy rezerwować sobie czas na to, żeby oddalić się na pustkowie, do swojej komory i modlić się. Żeby mieć czas. Jezus potrzebował tego i regularnie to robił. Kiedy po tym, można powiedzieć, zgiełku, ponieważ mnóstwo ludzi przychodziło do Niego, nauczał, uzdrawiał, ale później oddalał się na pustkowie i modlił się. I być może taka jest Twoja praca, takie jest Twoje życie, że w ciągu dnia jest mnóstwo ludzi dookoła Ciebie i wymaga od Ciebie wiele wysiłku, żeby przez ten dzień przejść. I wracasz do domu i jedyną rzeczą, o której myślisz, to iść do łóżka i przespać, i odpocząć. To pamiętaj, że jesteś sługą Bożym i że Twoja siła pochodzi od Boga, od Ojca. Zarezerwuj sobie czas na to, żeby oddalić się od tego wszystkiego, co się działo, i modlić się, i być z Ojcem, i zbierać siły społeczności z Nim. Amen.